Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
11 minut po godzinie 18. Michał Pocześniak. Dobry wieczór. Już jesienny ten wieczór. Niestety coraz chłodniej. Ale ja tutaj mam nadzieję na gorącą dyskusję polityczną, na którą dzisiaj zaprosiłem pana profesora, doktora habilitowanego Piotra Mickiewicza, kierownika Zakładu Polityk Publicznych Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie profesorze, 80 lat mija od założenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, 45 rok, po II wojnie światowej, jako dziedziczka Ligi Narodów, można by tak powiedzieć, powstaje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Czy w tej chwili, w XXI wieku, patrząc na te konflikty, które mamy na świecie, tak, ludobójstwo w Gazie, bo tak trzeba powiedzieć, wojnę na Ukrainie, sytuację w Azji, która też się komplikuje, czy ONZ spełnia swoją rolę? Tutaj no, warto by powiedzieć, że tym pierwszym głównym to jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.
No jest to organizacja, która powstała w określonym układzie politycznym, czyli w tworzeniu się podziału świata na obszar dwublokowy. I z tą konsekwencją funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Natomiast ja bym tutaj przypomniał wypowiedź Winstona Churchilla na temat demokracji.
Nic lepszego jeszcze.
Tak, wszyscy będziemy na ONZ narzekać, natomiast nie mamy pomysłu, czym zastąpić Organizację Narodów Zjednoczonych. To jest jakby pierwsza kwestia. Natomiast druga, my troszeczkę patrzymy na ONZ w kontekście tego najbardziej znanego gremium, które funkcjonuje w jego strukturze, czyli Rady Bezpieczeństwa. I ona odzwierciedla ten układ zimnowojenny, tak, czy zwycięstwo II wojny światowej. Natomiast zapominamy, i tutaj może to będzie kontrowersyjne, co powiem, ale zapominamy o istnieniu Rady Społeczno-Gospodarczej, która w zasadzie konsumuje 70 parę procent budżetu rocznego ONZ i która finansuje różnego rodzaju działania prorozwojowe i z punktu widzenia państw globalnego południa to jest bardzo ważna organizacja. Zapominamy także o organizacjach wyspecjalizowanych systemu ONZ. Przypomnę, że w okresie COVID-u nagle dowiedzieliśmy się, że istnieje jakaś Światowa Organizacja Zdrowia i ona troszeczkę pomogła
państwom. Chociaż z pewnym opóźnieniem,
oczywiście,
ale
dobrze. Ale jednak pomogła. No i jest kompletnie zapomniany, czyli niedostrzegany system reagowania kryzysowego. Może nie tyle realizowany przez ONZ, ale tworzony od podstaw i w zasadzie nie ma państwa na świecie, które nie stosowałoby procedur reagowania na sytuacje kryzysowe, klęski, katastrofy, które występują na naszym globie w oparciu o procedury, które zostały wypracowane przez OCHE, czyli Organizację Wyspecjalizowaną Systemu ONZ. Na koniec, w związku z tym, że jesteśmy nad morzem, Międzynarodowa Organizacja Morska, która w zasadzie reguluje system żeglugowy. Także nie powiedziałbym, że ONZ jest niepotrzebny, jego funkcjonowanie jest nieadekwatne do rzeczywistości politycznej.
To wróćmy do tego, tak jak pan profesor mówi, na co patrzy się cały świat, czyli Rada Bezpieczeństwa. 5 stałych członków, 10 powoływanych kadencyjnie. No i wśród tych 5 najważniejszych mamy i Rosję, i Chiny, i Stany Zjednoczone. I to już widać, że tutaj tego głosu nie będzie. Prawo weta. No, istnieje i działa.
Istnieje, działa i żaden ze stałych członków, także dwójka pozostałych, których pan nie wiedział, mimo że prowadzi bardziej spolegliwą politykę, nie zrezygnuje z tego swojego prawa, bo to jest prawo silniejszego, który może więcej i może wymusić realizację na tej organizacji swoich interesów. Przekleństwo ONZ.
Czy patrząc się na misje pokojowe ONZ-u, czy widzi pan na przykład taką szansę, żeby teraz w następnym, powiedzmy, etapie wojen, które pogrążyły czy Europę, mówimy o Ukrainie, czy Bliski Wschód, czy jest w stanie ONZ wysłać tam siły pokojowe?
Niestety nie, z dwóch bardzo prozaicznych przyczyn. Pierwsza to jest czas przeszły dokonany, czyli rok 1994. Powstaje taki dokument, plan dla pokoju, partnerstwo dla pokoju, to zależy jak będziemy to tłumaczyć. Czyli koncepcja, w której ONZ zarzuciło dotychczasową wizję misji humanitarnej, czyli rozdzielanie walczących stron i pełnienie roli mediatora, który ma doprowadzić do zawieszenia konfliktów, na misję zaprowadzania albo zapewniania pokoju. Czyli opowiedzenie się po jednej ze stron konfliktów. I to jest przyczyna, dla której siły pokojowe ONZ, opowiadając się po jednej ze stron konfliktu, stały się nagle elementem gry politycznej.
A nie tym elementem rozjemców.
Niestety tego już nie naprawimy. Jako, że pamiętajmy też drugi błąd ONZ. Siły pokojowe składają się z komponentów delegowanych przez państwa. Czyli państwo także ma możliwość realizowania swoich interesów. I doświadczenia z operacji stabilizacyjnych po 1994 roku jednoznacznie wskazują. Nie. Siła rozjemcza ONZ zakończyła się. I druga kwestia to jest złożoność tych konfliktów. Bo proszę zwrócić uwagę na dzisiejszą Gazę. Czy to jest konflikt terroryści kontra państwo zagrożone? Czy to jest konflikt etniczny, czy to jest konflikt o charakterze politycznym, wewnętrznym? Ten konflikt jest tak złożony, jeżeli chodzi o źródła, że jak go można rozwiązać?
Do tematu Gazy jeszcze powrócimy, ale na początek przemówienia, ostatnie przemówienia podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego. To najgłośniejsze Donalda Trumpa, ale było też przemówienie Karola Nawrockiego. Zacznijmy od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Było kilka wątków, między innymi dotyczących funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych.
No ale w zasadzie Trump nie powiedział nic nowego. Wszyscy to mówią. Jedyna zmiana to polegała na tym, że to, co mówiło się w kuluarach w trakcie poszczególnych sesji Zgromadzenia Ogólnego, Trump powiedział na mównicy, ale nie zaproponował żadnego rozwiązania. To, że jest źle, to my wiemy. Tylko dlaczego jest źle? Ano dlatego, że między innymi Stany Zjednoczone mają prawo weto. A czy za Stany Zjednoczone zrezygnują? Nie. No więc jakie rozwiązanie?
A czy widzi pan rozwiązanie, które mogłoby unowocześnić, usprawnić działanie Organizacji Narodów Zjednoczonych?
Wie pan, to jest trudne pytanie z punktu widzenia globalnych interesów. Ponieważ jeżeli zrezygnujemy z równego prawa członków ONZ, czyli państw członkowskich, czyli każdy jest równy, za wyjątkiem tej piątki mającej w jednej z suborganizacji ONZ-u prawa weta, no to zaczynamy znowu budować świat hierarchiczny, silniejszy, słabszy. Po drugie, ja bym powiedział w ten sposób, patrząc na działania, które określamy ogólnie zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, ochrona klimatu, to te kraje południa, one mają dużo do powiedzenia, mają dużo racji w tym, co mówią w kwestiach właśnie zasmiecania akwenów morskich, rabunkowej gospodarki, czy to na akwenach morskich, czy też na lądzie w tych regionach. I to forum jest takim miejscem, gdzie one mogą bardzo wyraźnie powiedzieć, że to widzą i mogą zebrać większość, która pozwoli na zminimalizowanie tych negatywnych konsekwencji. Gdybyśmy zostawili to tylko tym najbardziej rozwiniętym krajom świata, to ja mam wątpliwości, czy w ogóle taka kwestia jak na przykład ograniczenie połowów rabunkowych ryb byłoby w ogóle podniesione na forum międzynarodowym.
A może by zlikwidować w takim razie Radę Bezpieczeństwa? Mamy 190 lub 3, dobrze pamiętam?
Czterech.
Członków ONZ i zasada demokracji. Bezpośrednie głosowanie.
No świetnie. Tylko proszę mi powiedzieć, jak to zrobić, jeżeli to na wniosek Rady Bezpieczeństwa można dokonać reformy struktury ONZ-u, a tam znowu piątka ma prawo weta.
Czyli pas i impas. Panie profesorze, za chwilę wrócimy do rozmowy. Wrócimy jeszcze do przemówienia Donalda Trumpa i jego słów, takich dość mocnych, jeśli chodzi o konflikt Rosja-Ukraina, ale porozmawiamy też o Strefie Gazy, bo tam też były takie wydarzenia w trakcie posiedzenia, które warto skomentować. I za 3 minutki wracamy do państwa.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Profesor Piotr Mickiewicz, Uniwersytet Gdański. Rozmawiamy o Organizacji Narodów Zjednoczonych, o jej roli, a także o ostatniej sesji, 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i przemówieniem Donalda Trumpa w kontekście Ukrainy. Tam po raz pierwszy padły takie słowa, że Ukraina może odzyskać stracone terytoria i wygrać wojnę z Rosją. To duża zmiana narracji amerykańskiego prezydenta.
Duża zmiana i miejmy nadzieję, że mająca charakter trwały, ponieważ zmienność postawy politycznej Donalda Trumpa chyba już jest wszystkim doskonale znana. Natomiast co? No widać bardzo wyraźnie, że Trump zrozumiał, iż nawet jeżeli chciałby się zaangażować jako negocjator, nie uzyska sukcesu. Trump od początku swojej kadencji prezydenckiej bardzo mocno pilnuje, żeby nie być stroną rozmów pokojowych, czyli żeby Stany Zjednoczone nie zostały zmuszone do rozmowy bezpośredniej pokojowej z Rosją, tylko chciał pełnić funkcję mediatora. W momencie, w którym uznał, że jest to niemożliwe z różnych względów, zradykalizował swoje stanowisko. Miejmy nadzieję, że nie tylko w celu przestraszenia Putina, ale właśnie w celu rozwiązania problemu. A to rozwiązanie, ja to już powtórzę, u pana kiedyś to powiedziałem, że musi polegać na tym, że Ukraina zwycięża, a Putin powtarza na Placu Czerwonym, że wygrał.
Czyli dostawy broni, informacje wywiadowcze, prawdopodobnie to wszystko rusza z kopyta.
Dokładnie tak. To jest też bodziec rozwojowy dla amerykańskiego przemysłu, nie ukrywajmy. Przepraszam za takie sformułowanie. Stany Zjednoczone znalazły jelenia w postaci Unii Europejskiej, która będzie kupować sprzęt, czyli uruchomi procesy gospodarcze w zaawansowanych technologiach, to nazwijmy rzecz po imieniu. To są technologie kosmiczne, tak? Które będą sprzedawane na Ukrainę via Europa. To jest na pewno istotne z punktu widzenia polityki Trumpa. No i mamy sytuację dosyć jasną, że odzyskanie tych terytoriów to jest doprowadzenie do sytuacji, w której niezwykle istotnym obszarze globu Amerykanie odzyskają bardzo dużą moc oddziaływania regionalnego, bo my nie patrzmy tylko i wyłącznie na Ukrainę, patrzmy na drugą stronę Morza Czarnego, co tam się zadziało. Może nie tyle Morza Czarnego, ile Morza Kaspijskiego, ale jednak Azerbejdżan został de facto wyrwany z rąk rosyjskich. Kazachstan chwieje się, zrywa te kolczugi. To wszystko idzie na korzyść Stanów Zjednoczonych, także w rywalizacji z Chinami, ponieważ Amerykanie są bardzo perfekcyjni w takiej formule działania, której niestety według mnie brakuje Europie i NATO. Co zrobi z przeciwnikiem, którego nie możemy pokonać w konflikcie militarnym? Okrążyć go i zaciskać po prostu.
I w tę stronę to będzie szło. Ale te skutki dostarczania dobrej jakości broni na Ukrainę już widzimy, już płoną rafinerie głęboko w Rosji, nie tylko przy granicy.
Ja bym dodał jedno, niezwykle istotne dla obywatela rosyjskiego. Mamy problem z benzyną.
Problem paliwowy. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy, wrócimy do tych przemówień z 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego. Po krótkiej przerwie. Czekają nas reklamy, czekają nas informacje dla zmotoryzowanych i flasz europejski. To wszystko w ciągu kilku minut, a w tej chwili na zegarach 27 minut po 18.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
25 minut pozostało do godziny 19. Teraz flasz europejski na naszej antenie, który przygotował i przedstawi Robert Silski.
Flasz europejski.
W Polsce zatrzymano obywatela Ukrainy, Wołodymyra Z., podejrzanego przez niemieckie władze o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream 1 i 2. Do zatrzymania doszło w jednej z podwarszawskich miejscowości na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Do eksplozji doszło 26 września 2022 roku, gdy pod wodą w pobliżu gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 nastąpiły serie wybuchów. Uszkodzone zostały wówczas 3 z 4 nitek gazociągów. Mur dronowy i wzmocniona obrona wschodniej flanki wśród priorytetów Unii. Komisja Europejska sporządziła listę projektów flagowych, które zwiększą bezpieczeństwo Starego Kontynentu. Bruksela przesłała unijnym stolicom swoje propozycje. Między innymi o tym europejscy przywódcy będą rozmawiać jutro na nieformalnym szczycie w Kopenhadze. W dokumencie komisja podkreśliła, że do 2030 roku Unia potrzebuje silnej obrony, by wiarygodnie odstraszać swoich przeciwników, a także reagować na wszelkie agresje. W Unii trwa próba wyjścia z impasu w sprawie rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Ukrainą. Formalne rozpoczęcie rozmów blokują Węgry, a wymagana jest jednomyślność. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa zaproponował, by decyzja została podjęta większością głosów. Ta sprawa także będzie jednym z tematów nieformalnego szczytu w Kopenhadze. Unia Europejska jest gotowa uczestniczyć w propozycji planu pokojowego dla Gazy. Zadeklarowała to szefowa Komisji Europejskiej, odnosząc się do planu zakończenia wojny przedstawionego w Białym Domu przez Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu. W serwisie X Ursula von der Leyen podkreśliła, że jedyną możliwą drogą do pokoju dla Izraela i Palestyńczyków jest rozwiązanie dwupaństwowe. Tymczasem coraz większa jest międzynarodowa presja na Izrael w związku z wojną w Strefie Gazy. Organizatorzy imprez rozrywkowych i sportowych zastanawiają się, czy nie wykluczyć tego państwa z międzynarodowych imprez z powodu zbrodni wojennych. Europejska Unia Nadawców postanowiła przeprowadzić głosowanie w sprawie udziału Izraela w konkursie piosenki Eurowizji 2026, a w przyszłym tygodniu UEFA ma podjąć decyzję w sprawie udziału izraelskich drużyn piłkarskich w europejskich rozgrywkach. Mołdawia wybrała Europę, demokrację i wolność. Tak przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen skomentowała wybory w tym kraju. W głosowaniu wygrała proeuropejska partia rządząca Mołdawii, która pokonała koalicję ugrupowań prorosyjskich. Nasze drzwi są otwarte. Będziemy wam towarzyszyć w tej drodze na każdym kroku. Przyszłość należy do was, napisała szefowa Komisji Europejskiej. Brytyjski rząd zapowiada ostrzejsze zasady dla legalnych migrantów. Zostanie na stałe w Królestwie będzie teraz trudniejsze. Przymknięcie drzwi ogłosiła na corocznej konferencji Partii Pracy szefowa MSW. Proponowane warunki to m.in. lepsza znajomość angielskiego, posiadanie zatrudnienia i niepobieranie zasiłków. By zostać w Królestwie na stałe, trzeba będzie także wpłacać pieniądze do systemu ubezpieczeniowego. Na Litwie coraz więcej szkół decyduje się na wprowadzenie specjalnego systemu, który pozwala wykrywać dym tytoniowy oraz pary z papierosów elektronicznych. Koszt kilkudziesięciu urządzeń wchodzących w jego skład sięga nawet 120 tysięcy euro. System działa już w szkołach w kilku litewskich miastach, m.in. w Kłajpedzie, Szawlach czy Kiejdanach. Rozwiązanie nie wykorzystuje kamer ani mikrofonów, dlatego jak podkreślają władze samorządowe, nie narusza prywatności uczniów. Ma przede wszystkim zapobiegać przypadkom biernego palenia. Jest szczególnie ważny w przypadku e-papierosów, ponieważ dymu nie widać gołym okiem, a szkodliwe substancje mogą utrzymywać się w powietrzu nawet przez pół godziny.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
22 minuty pozostało do 19. Michał Pacześniak, dobry wieczór po raz drugi. Moim Państwa gościem jest profesor doktor habilitowany Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Polityk Publicznych Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Mówiliśmy o roli we współczesnym świecie ONZ-u. Zgodziliśmy się co do tego, że jeśli chodzi o utrzymywanie pokoju, to może niekoniecznie, bo ta Rada Bezpieczeństwa to tak z tym prawem weta i z wielkimi mocarstwami nie do końca pełni swoją funkcję, ale jeśli chodzi o wszystkie organizacje pomocowe, programy, to jest organizacja jak najbardziej potrzebna. Mówimy o tym po 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego, ta się odbyła dokładnie tydzień temu. Przemówienie Donalda Trumpa, w którym krytykował ONZ, deklaracje i działania nazywał pustymi słowami, ale też wypowiadał się na temat Ukrainy i na temat Palestyny. O Ukrainie już rozmawialiśmy, o Palestynie i o Strefie Gazy jeszcze nie. Wyraził sprzeciw wobec uznawania państwa palestyńskiego. Według Trumpa byłoby to nagrodą dla Hamasu, ale z drugiej strony już teraz wiemy, że jest plan pokojowy przedstawiony przez Stany Zjednoczone, który gdzieś tam to państwo jednak pokazuje.
No bo okazało się, że nie ma prawa weta w procesach politycznych. że można sobie mieć prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa, ale w procesach politycznych niestety to się nie sprawdza i musiał Trump przyjąć do wiadomości, że większość państw, bo o ile pamiętam, chyba 110 zadeklarowało na 194 państwa członkowskie ONZ-u, czyli zdecydowana większość mówi o uznaniu Palestyny, czyli w zasadzie stworzenia sytuacji dwupaństwowości tego regionu. I myślę, że to jest w zasadzie jedyna sytuacja, aczkolwiek po tych, no nazwijmy wprost, ludobójstwie w Strefie Gazy, pokojowa koegzystencja tych dwóch nacji będzie niezwykle trudna.
Jeśli nie niemożliwa, bo trudno na to patrzeć inaczej. Tam na pewno pojawi się chęć zemsty.
No na pewno i
Kolejne pokolenie ludzi, którzy będą chcieli walczyć z państwem, które ich ciemięży. No.
Tak, panie doktorze, i nawet jeżeli uda się rozwiązać, rozbroić Hamas, przekształcić go w strukturę polityczną, bo my pamiętajmy, że Hamas składa się struktury politycznej, socjalnej i militarnej, tak? Czy terrorystycznej, jak to nazywamy, to te zbrodnie mogą wywołać po prostu nie tyle funkcjonowanie Hamasu, ale może powstać zupełnie nowa organizacja terrorystyczna składająca się z młodych ludzi, którzy doświadczyli przemocy, w której członkowie rodzin zostali po prostu zagłodzeni, zastrzeleni, bo przecież tam tego typu działania mają miejsce. Ja się obawiam, że to jest na dzisiaj sytuacja nierozwiązywalna, jeżeli chodzi o stabilność pokoju czy braku konfliktu pomiędzy tymi nacjami, tak?
Czyli możemy mówić o tym, że na jakiś czas przerwiemy ludobójstwo i będziemy czekać, co będzie dalej.
Tak, tylko no tak. I będziemy mieli powtórkę z 7 października, czyli gdzieś jakiś akt terroru będzie miał miejsce, na co oczywiście znowu Izrael odpowie siłą i wracamy do punktu wyjścia.
I ONZ znowu zbyt dużo nie zrobi. Tutaj jeszcze była taka sytuacja, w której nagle, niespodziewanie, ONZ tłumaczy to usterką techniczną, zostały wyłączone mikrofony w trakcie przemówienia prezydenta Turcji, Kanady i Indonezji, a mówili oni właśnie o ludobójstwie w Gazie.
No i to jest taki przykład, przepraszam, no siedzibą ONZ jest miasto w Stanach Zjednoczonych. I nie posunę się dalej w tym korytarzu.
To słuchacze, inteligentni słuchacze Radia Gdańsk, czyli wszyscy zdadzą sobie sprawę z tego, o czym mowa. Donalda Trumpa, przemówienie na forum ONZ, omówiliśmy. Przemawiał też po raz pierwszy na tym forum nasz prezydent Karol Nawrocki. Jak ocenia pan jego wystąpienie?
Dobrze. Może nie na szóstkę z wyróżnieniem, ale dobrze. To znaczy powiedziałbym tak. Miałem przyjemność przed laty komentować wystąpienie pana prezydenta Dudy, który także jako z chwilą objęcia funkcji pojechał na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego i wygłosił bardzo mądre przemówienie. Pamiętajmy, że ono odbyło się w roku 2014, tuż po agresji rosyjskiej w pierwszej fazie na Ukrainę, gdzie mówił bardzo ciekawie o prawie międzynarodowym, prawie państwa do samostanowienia, do zachowania suwerenności terytorialnej. Pan Karol Nawrocki jako historyk mówił o pewnych wartościach, które powinny przyświecać współczesnemu światu i wskazywał na zagrożenia właśnie wynikające z nadmiernych ambicji, chęci państw, grup społecznych. W związku z tym dobrze, że to powiedział. Ja bym zrezygnował z kilku wątków
zielonej polityki,
ponieważ zielona polityka tak naprawdę jest kwestią wewnętrzną Unii Europejskiej i państwa tego globalnego południa nie rozumieją tego, że my nie chcemy budować zielonej gospodarki. A nade wszystko powiedziałbym jeszcze jedną rzecz. Udało się w trakcie tej 80. sesji zniwelować konsekwencje polityczne czy dyplomatyczne polsko-polskiej wojny o to, kto prowadzi politykę zagraniczną. I to jest bardzo ciekawe, bardzo dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o obecność i sposób funkcjonowania pana prezydenta z ministrem spraw zagranicznych.
Tutaj przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o zdjęciu, na którym widać uśmiechniętego ministra spraw zagranicznych i pana prezydenta. Zdjęcie to było rozsyłane zarówno przez kancelarię prezydenta, jak i premiera. I chyba pokazuje, i to jest taki dobry prognostyk, że w tych najważniejszych sprawach tu będzie zgoda.
To znaczy, ja bym powiedział w ten sposób. Mało mnie obchodzi, czy będzie zgoda. Chodzi o to,
żeby... forum międzynarodowym.
Na ustalenia wewnątrz, nawet w trakcie sporu, wewnątrz państwa, pomiędzy MSZ-em a Kancelarią Prezydenta, pozwalały na prezentowanie jednolitego stanowiska na forum międzynarodowym. Ponieważ gwarantuję panu, że o wiele więcej służby dyplomatyczne informowały swoich przełożonych w państwach, nie o tym, co powiedział pan prezydent w trakcie swojego wystąpienia, tylko na ile ta wewnętrzna kłótnia między MSZ-em a prezydentem pozwoli rozgrywać Polskę, i takie opracowania ambasadorowie wszystkich państw na pewno, a zwłaszcza Rosji i Chin, na pewno przedstawili swoim pryncypałom.
I w tym momencie, jeśli tutaj nie będzie tego widać, to znaczy, że nasza pozycja jest trochę...
To znaczy, że można nas rozgrywać jak małe dzieci.
Panie profesorze, kończąc, no właśnie mamy tutaj dookoła telewizory, widzimy, co się dzieje na świecie, najświeższe informacje. Ta wczorajsza, Szymon Hołownia, kończąc wątek ONZ-u.
Ojej.
Wybiera się tam, przynajmniej, no, chciałby.
Nie sądziłem, że ego Szymona Hołowni jest tak wielkie, że wykracza poza zdolność rozsądnego myślenia. Takie stanowiska obejmuje się poprzez dobrze przygotowaną akcję dyplomatyczną państwa, czyli osoba, która kandyduje, musi być wspierana przez to państwo i muszą być prowadzone zakulisowe rozmowy dyplomatyczne po to, aby uzyskać poparcie dla tej kandydatury. Tu mamy po prostu taki wyskok człowieka, który, owszem, szanuje pana Hołownię, bo on się faktycznie angażował w działalność związaną z prawami człowieka. Natomiast tą funkcję na pewno obejmie wykwalifikowany polityk z dużym doświadczeniem i kontaktami międzynarodowymi, którego państwo było bardzo zainteresowane, aby tą funkcję mógł objąć.
I musimy powiedzieć koniec. Panie profesorze, profesor doktor habilitowany Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, był moim i państwa gościem. Ja liczę na to, panie profesorze, że jednak do jakiejś reformy ONZ-u dojdzie. Bo to inaczej, tak, mamy tą organizację, która z pokojem nie ma dużo wspólnego, a bardziej zajmuje się tymi sprawami, powiedzmy, społecznymi. Karmi Afrykę, tak jak rozmawialiśmy.
Tak, no,
czy Azję.
Ale czy to nie jest ważne?
Oż, oczywiście. Ale pokój chyba jest ważniejszy, panie profesorze.
Ale my musimy także zwrócić uwagę na coś, co nazywamy umownie miękkim bezpieczeństwem. A to miękkie bezpieczeństwo przejawia się w możliwościach godnego życia, a to z kolei przekłada się na zmniejszenie na przykład presji migracyjnej do Europy.
Bardzo dziękuję za spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Michał Pocześniak. Do usłyszenia. Audycję realizował Dominik Lewicki.
Dziękuję serdecznie.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.